Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś na naszej planecie gości Salcia Hałas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarka. A może przypomnę, że ostatnio to spotkałyśmy się w lesie. Oprowadzałaś mnie po mchach i grzybach. Rozmawiałyśmy o niesporczakach. Tak było, pamiętam.
Tak było.
Bo to taka pisarka, która teraz chyba pisze o zwierzętach, roślinach i o naszej z nimi relacji, tak? Czy naszych relacjach.
Tak, i o grzybach nie mogę ich pominąć, bo grzyby są wszędzie i są niepowstrzymane.
I trwa pisanie książki, o czym porozmawiamy. Ja tylko wiem ogólnie na razie, ale już odbywa się, już się odbyło pierwsze nagranie, tak? Tworzenie podcastu.
Tak.
Powiedz w ogóle, o co chodzi, czemu podcast, jaki i co?
To było tak, że napisał do mnie pan Jarosław Zalesiński, który jest dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. I zapytał, czy nie mam aby w szufladzie jakichś tekstów, które biblioteka mogłaby opublikować, ponieważ zajmują się w tym momencie między innymi wydawaniem książek. Więc napisałam, że nie mam takich tekstów, ale marzę o podcaście dla dzieci o przyrodzie. I pan Jarosław Zalesiński odpisał, no to w takim razie jest to do zrobienia, tylko w komplecie musiałaby być książka. Ten pomysł bardzo mi się spodobał i tak oto od jesieni do wiosny, bo już za chwilę prawie wiosna, jesteśmy i będziemy w marcu z pierwszym odcinkiem podcastu.
W marcu? A gdzie tego szukać? Tak ogólnie wpisać coś?
Tak, ogólnie to jest na profilu, ma być biblioteki, aha, która ma kanał podcastowy i to na tym kanale tam będzie. Mówię w marcu, bo nie jest tam jeszcze pewna dokładnej daty, bo tam są jeszcze jakieś kwestie techniczne do zrobienia, ale to jest mniej więcej.
I będzie można cię posłuchać, zanim się przeczyta to wszystko, tak? A teraz ja mogę zobaczyć, państwo nie, ale chciałam poinformować, że Salcia przybyła z asystentem dzisiaj do studia. On jest niemowny chwilowo, chyba w ogóle na razie. On chyba gestem raczej operuje, prawda? Przedstaw proszę, bo może ktoś zobaczy na zdjęciach, jak gdzieś wejdzie na twoją stronę, gdzieś coś, to może zobaczy asystenta w radiu.
Tak, ja przyszłam z asystentem, dlatego że jestem przyzwyczajona do tego, że chodzę z nim w wiele miejsc, które łączą się z moją pracą. Mój asystent nazywał się Fioletowy Gryzmą, natomiast jako, że nikt tego nie potrafił zapamiętać, a zazwyczaj przychodzimy do dzieci, to skrócił sobie do Fioletowy. I on rzeczywiście jest niemowny, nieśmiały, macha łapką, za to pięknie macha łapką. I dzieci go uwielbiają, wywołuje mnóstwo uśmiechu i radości, dlatego zazwyczaj jest ze mną.
Fioletowy jest. Nosek ma taki fajny, wielki, czarny. Oczy sobie uszkami przykrył i grzywką, łapki pomarańczowe. W ogóle takie długie łapy, co? To jest, no ja rozumiem, że gryzmą, ale to do czegoś podobny, jakiegoś zwierzęcia istniejącego?
Nie. Nie, jest to stworzenie absolutnie nieokreślone. To, co można o nim powiedzieć, to to, że uwielbia kolory i jak zobaczy kolory, to nie może się powstrzymać i właśnie dlatego jest taki wysmotruchany.
No to jest pluszak.
Tak, to jest pluszak.
Coś w tym rodzaju. Znaczy pluszaki zazwyczaj są takie bardziej okrągłe, poduszkowe, a on ma takie te kończyny wydłużone, ale przez to chyba bardzo bogata mimika, wszystkimi czterema mimika, gestykulacja.
I ogon, może. Oczywiście. I ogon. Ogon jest najważniejszy.
I chodzisz do dzieci z nim? Na zajęcia czy coś?
Tak, tak, tak. Oczywiście, że chodzę z nim do dzieci. To jest jedną z atrakcji zajęć.
A o czym opowiadasz w tym podcaście tak na początek? Bo już coś nagrałaś. Od czego tam się zaczyna?
No może nie będę zdradzać konkretnie zwierzęcia, od którego się zaczyna, bo to niespodzianka. Ale opowiadam o tych zwierzętach, które są najbliżej nas. I roślinach, to znaczy w pierwszym odcinku to będzie akurat zwierzę. Najbliżej nie tylko w sensie takim geograficznym, chociaż przede wszystkim, czyli o zwierzętach i roślinach, które możemy zobaczyć w Gdyni, w okolicach Trójmiasta, wychodząc na krótki, półgodzinny spacer, a czasami nawet patrząc przez okno lub też w ogóle nie wychodząc z domu, bo o takich zwierzętach też będzie. Chciałabym powiedzieć o tym, co jest najbliżej dla mnie, jeżeli chodzi o przyrodę i co jest najbliżej dzieciom. Żeby tą swoją opowieścią, tymi opowieściami tworzyć coś w rodzaju takiej mapy, która łączyłaby się z tym, mapy mentalnej, która łączyłaby się z tym, co dzieci już zaobserwowały, czym się interesują, co widzą w drodze do przedszkola czy do szkoły, czy też na spacerach z rodzicami podczas weekendów, żeby tą przyrodę właśnie jak najbardziej przybliżać, żeby ją po prostu nie tylko odbierać zmysłami, chociaż to też, bo to bardzo ważne, ale żeby ona budziła emocje.
Emocje.
Emocje, tak. No jak wiadomo, są kluczem do poznania. Mm-hmm.
Wiesz, że pająki budzą emocje. Mama pająk, mama pająk, nie zasnę. Na przykład.
Na przykład. I tak tutaj może jednak mały spoiler o pająkach też będzie.
Ale to co, nie będziesz dziś mówiła w ogóle, o czym będziesz mówiła? Nie, bo ja myślałam, że coś nam opowiesz jednak mimo wszystko. Może nie tak wprost z książki, ani nie wprost z podcastu, bo wiadomo. Mm-hmm. Natomiast, że porozmawiamy sobie trochę o tym świecie, tak jak go odkrywasz, dobrze?
A no pewnie, że porozmawiamy.
No to super. To rozumiem, że pająki są ci w jakiś sposób bliskie też.
No pająki są mi bliskie na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego, że właśnie emocje, tak. We mnie one też budziły bardzo duże emocje i to tą jedną z tych trudnych emocji, czyli strach. Przy czym okazuje się, że oczywiście strach przed pająkami, strach, lęk różnie, bo to rozróżnienie też jest tutaj istotne, no bo wiadomo, strach to jest przed tym, co jest rzeczywiste, a lęk wyobrażone. I tutaj się spotykają te dwie emocje, dlatego że to, że boimy się pająków, jest zapisane w naszym ludzkim DNA. No wiadomo, pochodzimy z Afryki jako gatunek i tam te pająki rzeczywiście bywają straszliwie jadowite. Mhm. Znaczy najbardziej jadowite są podobno w Australii, no niemniej w Afryce również bywają przykre. I robiono taki eksperyment, w którym pokazywano dzieciom pająki i to były dzieci, które tych pająków nigdy nie widziały, bo no to były dzieci 6-miesięczne, niemowlęta. Mhm. I okazało się w tym eksperymencie, że źrenice rozszerzały się na widok pająka ze strachu. Co znaczy, że no już wiemy w tym momencie, że strach możemy dziedziczyć. Strach, lęk, w ogóle obawy naszych przodków wszelkiego rodzaju. I tak właśnie jest z pająkami. Ja sama bardzo się bałam pająków przez bardzo długi czas mojego życia, aż w którymś momencie musiałam stanąć ze strachem, lękiem, z wszystkim, co dotyczyło pająków, twarzą w twarz, no dlatego, że zostałam ogrodniczką i okazało się, że tam, gdzie rośliny, tam są i one.
Mhm. I co, jak się tak lepiej przyjrzeć, jak się więcej wie, a te pająki nie są u nas jednak zazwyczaj takie groźne, to nagle chyba się okazuje, że można się wręcz zaprzyjaźnić z nimi, prawda? W swoim otoczeniu, polubić.
Jak najbardziej. Przede wszystkim po kilku latach, bo to kilka lat mi zajęło obserwowania pająków, zauważyłam, że one wcale nie są chętne do tego, żeby się do mnie zbliżać, więc już mi ulżyło. No, a w międzyczasie pająki zamieszkały też w moim samochodzie. Jako, że zajmuję się ogrodnictwem oraz właśnie zajęciami dla dzieci. No, tak czy inaczej przywożę dużo roślin, z których wychodzą pająki oraz to, czym pająki się żywią. Więc chętnie u mnie zostawały i nadal zostają, ale nie niepokoimy się nawzajem. Zazwyczaj ich ulubione miejsce to jest to za lusterkiem. I to, co robi pająk bardzo często, to tak spuszcza się na nitce i jak znajdzie się na wysokości mojej twarzy i zobaczy, że ja tam siedzę, takie ups, przepraszam. To znaczy on tak nie mówi, ale wygląda jakby tak chciał powiedzieć. I z powrotem zwija nitkę. I ja już nie widzę go więcej. Tego dnia oczywiście.
Uh-huh. Jejku. A jest jeszcze taki owad, który się niby dobrze kojarzy, chociaż to zdaje się drapieżnik. Takie wierszyki z dzieciństwa pamiętam. Biedroneczko, leć do nieba. Prawda? Pamiętasz też może coś? No w każdym razie liczy się kropeczki i tak dalej. Co prawda jakiś poeta napisał, że śmierdzi jak z dna beczki właśnie. I że te kropeczki to bez sensu. Ale mówię oczywiście o biedronkach. I one gdzieś tam mogą się ukrywać w naszym domu na zimę, prawda? W takich budynkach mniej ogrzewanych, gdzieś tam na jakichś schodach. Coś, że nagle wiosną wychodzą biedronki.
One lubią też zimować w koloniach i zbierają się w takie naprawdę duże te kolonie, bo co prawda to nie dzieje się u mnie, natomiast u mojej mamy, która ma taki dom letni po prostu pod lasem, no to tam tych biedronek są tysiące, więc to są naprawdę takie pokaźne, pokaźne kolonie, ale okazało się, że oprócz biedronek w parach okien zimują też, nie tyle okazało się, że zimują tam złotooki, bo to akurat wiedziałam, natomiast okazało się, że dzieci je znają, co było dla mnie zaskoczeniem, bo pokazywałam ostatnio takiego na zajęciach, to znaczy nie żywego, tylko zdjęcie złotooka. I dzieci się rozpoznawały, mówiły, o, u mnie właśnie takie są, a to są takie przezroczyste, kolorowe owady, to znaczy przezroczyste, kolorowe w tym sensie, że one są takie jakby prześwitujące, zielone albo niebieskie, czasem bywają złote, kolory są różne, troszeczkę podobne do ważek, tylko jeżeli chodzi o skrzydła i kolor, natomiast ich skrzydła ułożone są inaczej niż u ważek i te owady mają rzeczywiście piękne, piękne złote oczy i są naszymi sprzymierzeńcami, a szczególnie są sprzymierzeńcami ogrodników, także ci, którzy mają ogród, powinni te złote oki doceniać i absolutnie nic im nie robić, tylko czekać na wiosnę. Dlatego, że one po prostu zjadają mnóstwo owadów, które z kolei zjadają te rzeczy, które my chcielibyśmy zachować, czyli zawiązki naszych jabłek, bądź jeszcze liście tych jabłek, no czyli mszyce i, mszyce i spółkę. I ogrodnicy kupują je nawet ci, którzy mają sady, a chcą uniknąć stosowania chemii. Kupują je jako po prostu broń biologiczną.
A jakimi owadami, to na razie zostańmy przez chwilę jeszcze przy tych owadach, dzieci się interesują, jak się z nimi spotykasz? Pytają cię o jakieś? Albo któreś budzą jakieś zainteresowanie?
A oczywiście, że tak. To jest też tak, że to jest zupełnie nie do przewidzenia, bo na zajęcia w okresie szczególnie tym takim jesienno-wiosennym, gdzie rzeczywiście jest coś do pokazania, przychodzę zazwyczaj z wiadrem i w tym wiadrze są różne cudowności przyniesione z lasu. A to szyszki, a to spróchniałości, albo te też rzeczy przyniesione z plaży. No i z tych rzeczy czasami wypełzają właśnie stworzenia, które niekoniecznie były przewidziane w programie zajęć, ale tam są. I kiedy mieliśmy zajęcia o martwym drewnie jesienią, bardzo często zdarzało się, że z tych spróchniałości wypełzały niejakie prosionki.
Państwo nie widzą, ale zrobiłam tak zwane wielkie oczy i dopominam się o resztę informacji o prosionkach.
Tak, prosionek to jest stworzenie piękne, pięknym, nieoczywistym, tak można powiedzieć. Za to niezwykle pożyteczne, ponieważ mieszkając w martwym, znaczy drewno z siłą rzeczy jest martwe, mieszkając w drewnie, bądź w ogrodach pod kamieniami, wilgotnym, w ogóle on tam bardzo lubi takie wilgotne miejsca, też przyczynia się do rozkładu materii organicznej, ale przede wszystkim jest zwierzątkiem, które właśnie pokochały dzieci. On jest bardzo podobny do stonogi, tylko że stonogi zwijają się w kulkę, a prosionek nie. I taka jest między nimi różnica. To znaczy, pewnie różnic jest więcej, ale ja nie jestem entomolożką, więc nie potrafię ich wymienić. Jego ciało zbudowane jest z takich segmentów, jest czarno-brązowy, no, ma takie niezbyt duże czubki, dużo nóżek. Natomiast to, co zauważyłam i dlaczego dzieci by go pokochały, to było tak, że na początku, jak on wypełzał z tego, znaczy zdarzało się to kilkukrotnie, więc mówię wypełzał, ale to były zdarzenia cykliczne. To w pierwszym momencie dzieci krzyczały: o, robak, robak, fu! Ja mówiłam: to nie robak, to prosionek. I wtedy słowo stawało się czarem, bo sytuacja ulegała zmianie. O prosionka wypuchały kłótnie, kto ponosi go na kawałku drewna. I prosionek już przestawał być robakiem, a stawał się zwierzonkiem, prosionkiem. Mhm. Po prostu.
No i potem wracał do lasu na pewno.
No prawda? I potem tak, i potem wracał do lasu, oczywiście, że tak, razem ze swoim pożywieniem.
No i te dzieci, z którymi masz zajęcia, może nie tylko, może one już wcześniej dużo rzeczy na ten temat wiedziały, ale myślę, że zwłaszcza po tych zajęciach inaczej patrzą chyba w ogóle na drewno, na suche liście, na coś, co... No nie wiem, w naszym po ludzku uporządkowanym pożytecznie świecie to jest odpad, jest spróchniałe, jest, prawda, coś takiego, a to jest wszystko życie, tylko inne chyba. Znaczy ja wiem, że drewno to już nie żyje, ale w drewnie żyją i w ogóle w tym całym świecie naokoło nas. Tak sobie pomyślałam, że te dzieci mogą po prostu zacząć inaczej patrzeć na korę, na trawę, na suchą trawę, na wszystko.
Tak, no, w tym wszystkim jest, w tym próchnie, w tym zgniliźnie jest początek nowego życia i to życie tam nigdy nie przestało istnieć. Ono się tylko zmienia, bo tam są takie stworki jak skoczogonki, które są malutkie, bo dorastają do, największe z nich to bodajże do 1 milimetra, więc to nie są wielkie stworzenia. Natomiast jak zaczyna się im przyglądać przez lupę, jeżeli się takie znajdzie zgrupowanie tych zwierząt, to okazuje się, że one są niesamowicie ciekawe, niesamowicie kolorowe. Ja zachęcam Państwa do obejrzenia sobie skoczogonków na zdjęciach. I to jest tak, jakby otwierały się przed nami zupełnie inne światy, tylko że te światy nie są w kosmosie, gdzieś na innych odległych planetach, tylko one są pod naszymi stopami. No albo nie sporczaki, o których rozmawiałyśmy, czy też moje ulubione...
Kiedyś rozmawiałyśmy.
tak. Czy też moje ulubione śluzowce, które akurat są większe, ale też są związane właśnie z tym, co w lesie martwe, bo na miejsce swojego niesłychanie ciekawego rozmnażania znajdują sobie zazwyczaj pieńki, na które wpełzają, a później stamtąd ich kolejne, znaczy trudno powiedzieć pokolenie, tylko ich inna forma udaje się na wędrówkę do lasu, bo śluzowiec to jest takie stworzenie, które wygląda niezbyt inteligentnie na pierwszy rzut oka, bo to jest taki glut, pomarańczowy, żółty, czerwony, kremowy, różne są kolory śluzowców, w pewnym stadium. W pewnym stadium przypomina stworzenie z rafy koralowej i to stworzenie chodzi po lesie. Chodzi po lesie, mimo że nie ma nóg, no tak jak taka ameba chodzi za pomocą niby nóżek, chodzi je, przekształca się, śluzowiec jest cały czas w procesie i to stworzenie, o tym właśnie mówię, z wyglądu niezbyt inteligentne, mimo że nie ma magicznej nici Ariadny, potrafi opuścić labirynt. Co więcej, brytyjscy inżynierowie używali śluzowców do przebudowy kolei, ponieważ śluzowiec zawsze potrafił znaleźć najlepszą drogę z punktu A do punktu B. I robił to nie gorzej niż inżynierowie.
Tu musimy przerwać, ale zaraz wracamy.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś naszym gościem jest Salcia Hałas, pisarka. Ja tylko przypomnę, Pieczeń dla Amfy i Potop to są dwie dosyć słynne powieści, które stworzyłaś, a teraz tworzysz coś chyba jednak zupełnie innego. Tak? Książka będzie jesienią. W tej chwili nagrywasz podcast, który w marcu może się zacząć ukazywać. Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna, tam należy tego szukać. I to wszystko jest o świecie wokół nas, tym żywym, czule obserwowanym.
Tak,
czyli
tak.
Rośliny, grzyby, zwierzęta i ludzie my do tego i wobec tego.
Tak. Mhm.
I to jest do dzieci, dla dzieci, czy też w ogóle nie?
Tak, to jest dla dzieci, ale też jest to jedna z tych książek, mam nadzieję, bo ona jeszcze nie powstała, ona jest w trakcie i jest, tak nie mówi się, mniejsza połowa, ale wydaje mi się, że napisałam jak do tej pory mniejszą połowę, która nie istnieje. A tak poważnie, to chciałabym, żeby to była jedna z tych książek, w której dorosły, czytając dziecku, też mógłby znaleźć coś dla siebie, bo ze swojego doświadczenia matki, kiedy ja czytałam dziecku, no, które jest w tym momencie dorosłe, ale wciąż to pamiętam, to najbardziej lubiłam te książki, przy których ja też mogłam się dobrze bawić. Te wybierałam i chciałabym sama taką napisać.
No to tego życzę, trzymam kciuki, nie zapeszam, odpukuję. Natomiast porozmawiajmy też przez chwilkę o tym, no bo już powiedziałaś, jaki jest cel, żeby i dorosły, i dziecko, i tak dalej, ale to będzie trochę bajkowe, trochę fabularne, czy takie jak opowieść przyrodnika, leśnika, nie wiem, właśnie leśnika, czy bajarza, czy cokolwiek. Jak ci to idzie? Jak to snujesz tę swoją nić? Od pająków,śmy zaczęły, to możemy tak popajęczyć trochę.
Uczę się od, i uczyłam się, od Anglików, bo to ich książki o przyrodzie lubię najbardziej. Dlatego, że, przepraszam, pominęłabym Niemca, który jest moim w zasadzie mistrzem gawędy o przyrodzie, nieżyjącego już zresztą. Nazywa się Vitus Drischner. Mój niemiecki, znaczy mojego niemieckiego nie ma. On nie istnieje, więc przepraszam nieżyjącego autora, bo nie umiem wymówić tego nazwiska. Natomiast i on, i ci angielscy autorzy, o których wspominałam, snują opowieści, w których ta przyroda jest nierozłącznie związana z ludźmi. I to z ludźmi żyjącymi teraz, z ludźmi, którzy żyli przed wiekami, z ich mitami, znaczy nie z ich, tylko z naszą historią, z naszymi opowieściami, z naszymi legendami. A przy okazji czasem padają też refleksje, które powodują zastanowienie, że przecież my jesteśmy tacy podobni, ale jednocześnie bardzo różni, bo na przykład rośliny, tak jak my, mają zmysły, a mimo to ich roślinne życie jest zupełnie inne od naszego. Ale widzą, komunikują się, czują smak, węszą.
Co?
Wypuszczają toksyczne substancje. No rośliny, żeby stwierdzić, czy jakieś, znaczy korzenie roślin, żeby stwierdzić, czy jakaś substancja im pasuje, czy ją należy ominąć. Muszą mieć coś w rodzaju zmysłu smaku i zmysłu węchu. Ja coś w rodzaju, bo to wszystko jest stworzone w zupełnie inny sposób i tak samo jest z widzeniem roślin. Kiedy wybieramy się na spacer do lasu, to rośliny w jakiś sposób nas widzą. Już Darwin stwierdził, że roślina posiada coś w rodzaju szczątkowego zmysłu wzroku, bo razem ze swoim synem robił eksperymenty i okazało się, że ten zmysł wzroku znajduje się w czubku pędu. No przecież roślina wygina się ku światu i to potwierdziły późniejsze badania. Jest taka książka izraelskiego podejrzewam badacza Hamowica i jak dobrze pamiętam, to nazywa się to Zmysły Roślin, ale coś mogłam, znaczy nazwisko na pewno jest dobrze, natomiast mogłam pomylić tytuł i on właśnie tam w tej swojej książce opisywał te zmysły i okazuje się, że roślina wie, na jaki kolor pomalowaliśmy ścianę i że ją przemalowaliśmy w domu, jaki kolor ma nasza koszulka, bo nie wiedzą, że jakiej jesteśmy płci, jakie mamy włosy, czy mamy okulary, czy nie. Ale kolory rośliny widzą świetnie i światło oczywiście, no bo od tego zależy ich życie. Co więcej, widzą nawet światło odległych gwiazd i potrafią przy nim rosnąć.
Przy świetle odległych gwiazd?
Gwiazd, tak. Tak zdolne są rośliny.
No to rzeczywiście sama prawda, a brzmi jak baśń i legenda, prawda? Jak opowieść o świecie, którego nie znamy tak naprawdę.
To nie, prawda.
Nawet nie podejrzewamy, że on jest taki piękny i cudowny, ale ponieważ wiem, że bo mi napisałaś o tym, tak uprzedzając, nie tylko o tym, co realne i co najbliższe piszesz, prawda? Bo gdzieś tam w tej opowieści pojawiają się na przykład jak najbardziej realne, bo istniejące na tym świecie renifery, ale dzieciom bliskie z powodu no, bajek, historii świętego Mikołaja, czy jak go tam zwać, tego pana, co podróżuje dzięki reniferom.
Tak, przed reniferami ja się w ogóle bardzo broniłam, jeżeli chodzi nawet o zrobienie zajęć, ale uległam, bo to była jednak zmasowana presja. No bo to chciałam rzeczywiście skupiać się na tym, nie tylko w książce, ale i właśnie podczas zajęć staram się rozmawiać o tym, co jest najbliżej nas. I te renifery to w ogóle tak podchodziłam do nich jak do jeża, bo co może być ciekawego w reniferach? No łażą po tundrze, jedzą chrobotek. Nuda. Ale jak zaczęłam o nich czytać, okazało się, że potrafią na przykład na zimę zmienić nie tylko wielkość racic, ale i kolor oczu. Okazało się, że są wegetarianami. No tak, w zasadzie. Ale ciężkie czasy każdego mogą skłonić do zmiany diety. I kiedy zima jest naprawdę ciężka, renifery porzucają wegetarianizm, weganizm i udają się na polowania. Polują na małe gryzonie, czyli lemingi. Nie pogardzą też ptasim jajkiem, przygryzą rybką.
Mikołaj o tym wie?
To jest bardzo ciekawe pytanie.
No a dzieci, które już o tym wiedzą, jak reagują? Bo opowiadasz im o tym, tak?
Tak, oczywiście, że im o tym opowiadam. Dzieci są zafascynowane tym, bo do tej pory myślały na przykład, że renifery jedzą tylko marchewki.
No tak.
Tyle wiedzą z bajek. Zmienianie tego, co dzieci wiedzą, to też się nie odbywa tak zupełnie bezboleśnie z ich strony, bo dzieci też walczą o swoją prawdę, której do tej pory słyszały. Ale jednak takie rzeczy jak zmiana koloru oczu, no to myślę, że robi wrażenie na wszystkich i na moich podopiecznych też.
A o jakie jeszcze zwierzęta się dopytują? Albo rośliny? No, albo to, co je interesuje, tak?
Na przykład śmierdzenie. Śmierdzenie jest zawsze na propsie, jak to mówią, i śmierdzenie jest fascynujące. I taką tutaj opowiem historię, może nie tyle, co się dopytują, natomiast co się zdarzyło. Bo mieliśmy zajęcia o zwierzętach i roślinach Bałtyku. I na te zajęcia w moim magicznym wiatrze przyniosłam pąklę. Pąkla jest bardzo ciekawą istotą. W ogóle pięknie się nazywa. To jest pąkla niespodziewana. Pąkla jest wąsonogiem, co oznacza, że chodzi na wąsach. I życie pąkli jest w ogóle ze wszechmiar fascynujące. Ale jakoś mimo to, i w ogóle pięknie też wygląda, bo pąkla wygląda jak pąk kwiatu. Ale mimo to pąkle, które przyniosłam na zajęcia, nie budziły zainteresowania. Sytuacja zmieniła się, kiedy pąkle, mówiąc wprost, się zaśmiardły. Wszyscy chcieli zobaczyć. Każdy chciał powąchać. I w którymś momencie zauważyłam, że jak już pochowałam to wszystko, wydawało mi się, że już wszyscy obejrzeli. Stoi w kącie mały taki chłopczyk i płacze. Bo podchodzę, mówię, ale co się stało? Bo wszyscy zobaczyli, jak śmierdzi. A ja nie zdążyłem i nie powąchałem.
O, Panie.
I takie rzeczy właśnie się zdarzają. No to jest zupełnie akurat nieprzewidziane i niespodziewane, jak ta pąkla dla mnie jako edukatorki, ale i też zachwycające, to bo każdy dzień to przygoda.
Zobaczyć, jak śmierdzi, to też jest...
To jest bardzo ważne, no więc, ale to się łączy z innymi pytaniami. Ostatnio zostałam zaskoczona pytaniem, czy pająki puszczają bąki na przykład. No takie rzeczy się dzieją. I nie umiałam na nie odpowiedzieć.
No, pewnie zależy, co zjedzą. Sorry, wygłupiam się, bo też oczywiście nie mam bladego pojęcia. Natomiast są jeszcze takie zwierzęta, o których wiem, że ty wiesz dużo i wiem, że je lubisz, a ludzie to różnie. Ostatnio mama mówi do mnie, tam przy tym sklepie widziałaś, zryły, mówi, trawnik raz przy razie, a tu zobacz, rzeczywiście jak ogrodnicy dziki się zachowują w naszych miastach, ja akurat Gdynia, Chylonia, Pustki Cisowskie i tak dalej, zryte dokładnie, na działkach, no wiadomo, jak wejdzie na działkę, prawda, to ona robi wertepów i szkód.
I wertykulacji.
No, ale też no, zdarza się, że na przykład ja pamiętam taką opowieść, to w filmie, no oczywiście, Simona Kosak tak robiła, że trzymała dziki w takich wydzielonych przestrzeniach i one po prostu uprawiały ziemię, to znaczy one jakiś czas tam żyły, potem ona je przynosiła, tam hodowała warzywa, one super rosły i w drugą stronę, krótko mówiąc, dziki pojawiają się nocą pod blokiem, albo w śmietniku, nagle na drodze, więc nie wiadomo, dziki szkodniki, dziki przyjaciele, czy dziki są fajne.
Oczywiście, że dziki są fajne. Uwielbiam dziki, to piękne i bardzo zwinne zwierzęta, bo obserwowałam kiedyś dzika, który właśnie wykonywał swoje prace inżynieryjne na miejskim trawniku. Robił to z szybkością burzy. I wiem, że no, może to przeszkadzać, że ryją, no ale cóż, no, taka ich rola, a w lesie ta rola jest nie do przecenienia, dlatego że dziki przyczyniają się do bioróżnorodności lasu przez to, że ryjąc powodują, że kiełki roślin, nasiona roślin, które nie miałyby szans na wybicie się w takiej niewzruszonej ściółce, dzięki dziczym pracom mogą rosnąć i w ten sposób las jest różnorodny, las się odnawia, także dzik odpowiada za odnawianie się lasu. I to prosto samo próbuje robić w naszych ogrodach, przy czym czasami warto zaprosić dzika do ogrodu, o czym wiedzą żołnierze z pewnej trudmiejskiej jednostki, gdzie dowódca nakazał przekopanie dość sporego fragmentu terenu. Żołnierzom ten pomysł nieszczególnie się podobał, no bo to było tak do przekopania z 500 metrów, więc no sporo roboty, sporo machania szpadlem. A że byli to synowie Chylonii Pustek Cisowskich z dzikami obeznani, to zaprosili te miłe zwierzęta do współpracy. Zrobili to w taki sposób, że kupili worek ziemniaków i część z nich powkopywali, a część rozrzucili po wierzchu. Dziki poczuły się zanęcone. Skutek był taki, że teren został skutecznie przekopany. Dowódca był bardzo zadowolony.
Dziki bywają sympatyczne, jak im się tak dobrze przyjrzeć. Nie bywają, są po prostu. Lochy z małymi, to są przepiękne czasem obrazki.
Dziki są nie tylko sympatyczne, ale i też lochy właśnie są bardzo dobrymi matkami, bo to, co warto o nich wiedzieć, to, że po pierwsze każde ze swoich dzieci wołają po imieniu. To każde z nich ma przypisany odpowiedni dźwięk, którym locha
coś je takiego
nawołuje, tak? Warto też obserwować je właśnie wraz z młodymi. Ja mam taką okazję, bo mieszkam na Grabówku pod lasem i dziczyce z młodymi często przychodzą. Fantastycznie jest patrzeć, jak te młode podążają za matką, ponieważ robią to tak, jakby były, szczególnie kiedy są bardzo małe, przyczepione do niewidzialnego sznurka, jak te dzieci, które idą za wężem w przedszkolu, tylko one robią to jeszcze bardziej synchronicznie, jeszcze bardziej płynnie. No oczywiście sytuacja zmienia się, kiedy dzieci są już troszeczkę większe, ale tutaj też bardzo wiele możemy się od loch nauczyć, chociażby o co chodzi z tymi granicami i jak powinniśmy pokazywać swoje granice dzieciom, bo któregoś dnia, była jak 4 rano, budził mnie taki straszny wrzask i okno było otwarte, podeszłam do okna, okazało się, że dziki przyszły i była to kłótnia rodzinna. Otóż warchlach, ale już taki nie, już nie pasiast, już taki podrośnięty, już tracący to swoje dziecięce umaszczenie, usiłował mamusi zabrać chlebek i ta sama locha, która wcześniej na wszelkie sposoby się nim opiekowała, ryknęła na niego, a mój ci ten chlebek, a znajdź sobie dziecko
idź na swoje, szukaj żony,
tak właśnie. Także to tak właśnie potrafią lochy, ale to, co też jest w nich urzekające, to, że są takimi zwierzętami, które potrafią zaadoptować młode całkowicie ze sobą niespokrewnione, bo jeżeli znajdą tylko błąkające się bez mamy dzieci, to po prostu przyłączają je do swojej gromadki i stąd można często zobaczyć lochy chodzące z dziećmi, które są, różnią się wzrostem i wiekiem.
A będą tam też w tej twojej książce jakieś takie bajki albo historie trochę mniej realistyczne, czy też opisy, czy to będzie tak tylko jak jest, no z pewną metaforą, że tak powiem?
Bajek nie będzie, ale bardzo często to, co jest nauką, brzmi jak bajka. Natomiast to będzie nawiązanie do bajek i będą przywołane te bajki, w których pojawiają się zwierzęta, bajki, legendy, opowieści, bo zwierzęta będą występować i rośliny będą występować nie tylko jako swoje fizyczne odpowiedniki w rzeczywistości, ale też te istniejące w ten inny sposób, czyli istniejące w opowieści. Ba, pojawi się nawet bazyliszek, oczywiście inkognito, jako nie zwierzę istniejące, ale jako stwór z legendy, przy okazji opowieści o ziołach. Bo tylko to jedno zdradzę i zajawię, że bazyliszka można było skutecznie swego czasu odstraszyć, nie tylko podstawiając mu lustro, czy wtedy to nie było odstraszenie, tylko jak wiadomo zgładzenie bazyliszka przez zmienienie go w kamień, ale był też inny sposób, znacznie prostszy, polegał on na pokazaniu bazyliszkowi listka bazylii.
Bazylia ma taką moc?
Podobno, jeżeli w pobliżu zjawi się bazyliszek, ale nie jest to wypróbowane, więc nie ośmielę się polecać.
Oj, tak jak powiedziałaś bazylia, to ja sobie pomyślałam, oj, wiosna będzie, co? Ja wiem, że dla ogrodnika czas ciężki, jeśli to jest praca. No, ale powitamy te wszystkie rośliny, które się odnowią albo które wysiejemy i będzie znowu. Znowu po prostu będzie. W ogrodach naszych, na działkach, bazylia i inne rzeczy rosnąć będą.
No a w Gdyni na przykład rukola, bo nie wiem czy wiesz, ale cała Gdynia jest porośnięta dziką rukolą. To znaczy, to jest w zasadzie dwurząd murowy. To, co rośnie na trawnikach i różni się pod względem botanicznym kolorem kwiatu, bo rukola ma kwiaty białe, a dwurząd żółte, ale liście w smaku nie różnią się zupełnie. Mało tego, ja preferuję dwurząd, oczywiście ten zbierany w miejscach z dala od głównych ulic i w takich, w których no, może nie chodzi tam za dużo psów. Natomiast jest lepszy, bo mój, znaczy nie mój, ale nazbierany przeze mnie własnoręcznie i z winegretem smakuje świetnie. Także polecam zbierać dwurząd.
Dzięki bardzo, to ja już wiem, co mi się wysiało koło kompostownika na działce, bo to żółte takie to dwurząd.
Dwurząd murowy, tak.
Ale smaczny.
Bardzo
smaczny. Myślałam, że to rukola. On nie wiedział, że ja nie wiem i dał się zjeść. Trochę, bo rośnie tak bujnie, że to tam nawet nie widać, że ja go podjadam.
Tak, bo on jest wieloletni i od niego można skubać. To nie jest tak jak sałata, którą wyrwiemy i jej potem już nie ma. On się odnawia z korzeni, tylko że przychodzi później, to znaczy nie przychodzi, tylko wzrasta później, bo to jednak jest roślina ciepłolubna, no także to nie jest ta pierwsza nowalijka, no ale z pierwszych nowalijek, no dziki szczypiorek, który rośnie w lesie, to znaczy w zasadzie nie wiem, bo nie sprawdziłam nigdy i przyznam się do tej ignorancji, czy jest to pod względem botanicznym szczypiorek, czy czosnek, czy jak się ta roślina nazywa, ale w każdym razie wygląda jak ten cienki szczypiorek, na końcu ma cebulkę, pachnie czosnkiem i jest fantastyczny do wiosennych zup i sałatek, mamy rzodkiewnik pospolity, który też można zbierać, mamy żyżuchę, mamy czosnaczek. Możemy też jeść pesz, który jest bardzo zdrowy, albo pić z niego koktajl, także można się udać. Wiesz co,
to ja się umawiam z tobą na wiosenną rozmowę jeszcze o tym wszystkim, dobrze? Bo na razie bardzo to chętnie. Zobacz, fioletowy gryzmoł, tak?
Tak.
Troszkę już zwiądł z tego, tak się położył na tym stole, mówię, kobiety, ile można? Trzeba pogłaskać, przytulić i iść dalej. Cudowny jest, naprawdę. Bardzo dziękuję za te opowieści.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
A czy ta książka tytuł już ma?
Roboczo tytuł ma, tak jak podcast, Bliżej. Nie wiem, czy tak pozostanie, czy też to się zmieni, ale podcast na pewno jest tak zatytułowany. I tutaj tylko jeszcze przy okazji chciałam właśnie podziękować Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej i panu dyrektorowi Jarosławowi Zalesińskiemu za zaproszenie mnie do tej przygody, bo czuję się podekscytowana i szczęśliwa.
Salcia Hałas, podcast i książka. Podcast na pewno zatytułowany Bliżej. Książka jeszcze się okaże, bo zbliżasz się do półmetka, a jesienią będzie wydana, tak?
Tak, ale na pewno będą obrazki.
Dzięki.
Dziękuję.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.